Ortodoksja.
Witam serdecznie, drogi słuchacze Radia Ortodoksja. Dzisiaj opowiem o książce, która drażni. To książka Marka Zalewskiego Supraś, krótka historia monasteru. Wydana w ubiegłym roku, na szczęście nieduża, bo liczy 88 stron, ale wystarczy, żeby zbulwersowała czytelnika. Tak pisać nie wolno, bo takie pisanie dzieli. Zrywa dialog. Jednych ustawia kulturowo i moralnie wyżej, drugich niżej. A to jest dyskryminacja. Bo też ta książka stosuje pomówienia, bo wprowadza się zasadę zbiorowej odpowiedzialności, bo pisze się jednostronnie, nie skrywając swoich emocji i nie zważając na historyczną prawdę. Właśnie Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasiense wydało książkę Marka Zalewskiego. Autor zapowiada, że chce rzetelnie, bez zafałszowań, przedstawić dzieje Supraskiego monasteru na przestrzeni 500 lat. Ponieważ obecni właściciele monasteru, nawiązując do XIX-wiecznej rosyjsko-prawosławnej historiografii, powielają niedomówienia i kłamstwa. Tak piszą. Tekst Zalewskiego wskazuje na unickie początki monasteru oraz okres ponad 200 lat, kiedy był, cytuję, perłą kościoła unickiego, szerząc wiarę katolicką i oświatę wśród mieszkańców wschodniej części Rzeczypospolitej. A po upadku Rzeczypospolitej stał się, znowu cytat, dla władz zaborczych elementem rusyfikacji i zniewolenia. Pierwsze pytanie. W jaki sposób autor znajduje unickie początki monasteru, kiedy Unia Brzeska została podpisana wiek po jego założeniu? Otóż sięga do Unii Florenckiej 1439, pisząc, że jej idea, czyli połączenie prawosławia z kościołem łacińskim, trwała w Wielkim Księstwie Litewskim i że jej zwolennikiem miał być ojciec założyciela monasteru w Supraślu, wojewoda kijowski Iwan Chodkiewicz i nawet metropolita kijowski Józef Bucharynowicz. Autor zapewne nie wie, że tamtą Unię prawosławni hierarchowie wszystkich ówczesnych autokefalicznych cerkwi przekreślili definitywnie na soborze w Konstantynopolu w 1483 roku, czyli kilkadziesiąt lat po podpisaniu tamtej Unii, dokładnie 44. I kilkanaście lat przed założeniem monasteru w Supraślu. Nie może więc być mowy o unickich początkach Supraśla. Tym bardziej, że tamtej Unii cerkwi w Wielkim Księstwie Litewskim ani na ziemiach ruskich korony nie przyjęła. Pan Zalewski jednak broni swojej idei, pisząc, że Kościół prawosławny dopiero w trakcie budowy cerkwi Zwiastowania Bogorodzicy odszedł od polityki zjednoczeniowej. Dlaczego? Bo do gotyckiej budowli dobudowano kopułę, wyjaśnia. Tego typu, w cudzysłowie mówię, argumentów jest więcej. Inny to krypta cerkwi tkwi przewidziana do złożenia ciał fundatorów i dobroczyńców, czyli mająca nawiązywać do tradycji zachodniej. Ja znam krypty w wielu cerkwiach. Proponuję choćby udać się do Warszawy na Wolę. Tam w krypcie złożono ciało fundatora cerkwi, biskupa Hilariona Egzemplarskiego i jego syna. Początkom monasteru, czyli całemu wiekowi XVI, poświęcono zaledwie 3 strony tekstu zapewne dlatego, że był to okres prawosławny i o wielkich osiągnięciach. Nie przeczytamy więc tu o cerkwi świętego Jana Teologa. Pierwsza stała tam, gdzie wzniesiono w drugiej połowie XX wieku stołówkę dla szkoły rolniczej. Ani o wspaniałości cerkwi Zwiastowania, ani o cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego, wznoszonej w połowie tamtego wieku, ani o surowej regule mniszej, ani o kontaktach mnichów z Bałkanami i świętą górą Athos, ani o rozległych dobrach nadanych monasterowi przez jego ktitora Aleksandra Chodkiewicza. Przypomnę choćby fasty, bacieczki, krupniki, łyski, porosły, klewinowo, choroszcz. Ani o cudownej ikonie Matki Bożej Hodegetrii podarowanej przez Józefa Sołtana na początku istnienia monasteru. Ani o wspaniałym zabytku piśmiennictwa cyrylickiego w kodeksie Mateusza X z 1507 roku. Ani o słynnej na cały świat cyrylickiej księdze Supraskiej z początku XI wieku, a może i końca X, ani o Supraśle jako poważnym ośrodku życia duchowego, intelektualnego i piśmienniczego, ani o wspaniałym Irmołogonie Suprawskim z przełomu XVI i XVII wieku. Tu jest milczenie. Pierwszy rozdział nosi wymowny tytuł. Początki klasztoru 1500-1603 w duchu Unii Florenckiej. Drugi, nie mniej wymowny. W kościele unickim 1603-1839 okres świetności w czasach Unii Brzeskiej. Tu już w pierwszym zdaniu dowiadujemy się o przyczynie kryzysu w cerkwi, a co za tym idzie i przechodzenia prawosławnych bojarów i szlachty na katolicyzm, protestantyzm oraz ich powrotu do idei Unii ze stolicą apostolską. A przyczyną miała być ingerencja Patriarchatu Moskiewskiego w sprawy Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej. To takie zacytowane zdanie. I mój komentarz. Zaprawdę, pierwszy raz dowiaduję się o takiej przyczynie. Autor przewidział ją w pierwszym rozdziale, gdzie pisze, że w 1589 roku biskupi i zwierzchnicy monasterów wyrazili swoje niezadowolenie, słusznie obawiając się, że patriarchat moskiewski będzie chciał przyjąć zwierzchnictwo kanoniczne nad prawosławiem w Wielkim Księstwie Litewskim. Koniec cytatu. Mieli to czynić przed patriarchą Konstantynopolskim Politańskim i Jeremiaszem II. Autor zapewne tam był, słyszał, bo przecież żadne kroniki nie odnotowały tegoż niezadowolenia. Że w okresie unickim wiele dokonano w sferze materialnej, pisałam o tym w książce albumie o Supraślu. Tak, założono drukarnię, papiernię, młyn, folusz, wybudowano pałac nie tylko w Supraślu, ale i w Warszawie, ale ucierpiało wtedy życie duchowe. Brakowało atlety ducha, pustelników i schimnichów. Kolejny rozdział u Zalewskiego. Czas zaborów 1839-1915 we władaniu rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Tu o rusyfikacyjnej roli monasteru. Rozumiałabym takie określenie, gdyby rosyjska cerkiew albo carskie władze założyły tu seminarium duchowne albo i inną drobniejszą szkołę, zorganizowały drukarnię i wydawnictwo. Tymczasem monastyr w Supraślu był przeznaczony przez te władze do likwidacji. Pękała cerkiew Zwiastowania, stała z przeciekającym dachem, narożne baszty groziły zawaleniem się, chaszcze i pokrzywy zarastały dziedziniec, sypała się cerkiew woskrzesieńska nad katakumbami, którą trzeba było rozebrać, brakowało opału, doskwierało zimno. przeznaczony monaster do likwidacji w czasach zaboru rosyjskiego? Tak. Przy carze Aleksandrze I zamknięto już 3 prawosławne monastery pobliskie w Zabłudowie, Bielsku i Drohiczynie. Przetrwały one czasy Unii, ale nie rządy rosyjskiego cara. I jeszcze pod koniec okresu unickiego lokuje się, oczywiście przy carach, lokuje się w budynkach monasterskich Niemiec Fabrikant Wilhelm Zachert. W nich dosłownie się panoszy, tak, że archimandryta Nikodem Marcinkowski podaje Zacherta do sądu, ale to Zachertowi sprzyja rząd rosyjski, nie mnichom, choć Fabrikant odbiera monasterowi już w okresie prawosławnym wszystko, co się da, spychając go do skrajnego ubóstwa i ciasnoty. Marcinkowskiego nikt nie wspierał. Ani sądy, ani carscy urzędnicy, ani jeszcze w 1849 roku nie wspierano go, kiedy zamknięto mu przymonasterską parafię. Znikąd dochodu, bieda, mało braci. Archimandryta Nikodem stracił wzrok. Umarł osamotniony. Pozostawił po sobie mnóstwo pism broniących bezskutecznie monasteru. I taki upadający, zepchnięty zupełnie na boczny tor w czasach carskich monaster miał prowadzić rusyfikacyjną politykę? O czym pisze Marek Zalewski? Przecież to absurd. Lichy czas dla monasteru zapoczątkowali Prusacy, a Rosjanie tylko go przedłużyli. Szykowano go do zamknięcia w 1873 roku przy Aleksandrze II. Kilka lat wcześniej za cara zbudowano w 1865 roku, tuż po powstaniu styczniowym, pierwszy w Supraślu kościół. Więc po prostu pan Marek Zalewski powiela mity i kalki. Monaster ocalił nie car, nie rosyjska cerkiew, tylko jeden człowiek, archimandryta Mikołaj Dołmatow, który przyszedł do Supraśla w 1881 roku i zastał w kasie 36 rubli i 19 kopiejek. Długu zaś 595 rubli i 67 kopiejek. Dokonał cudu. Zbudował cerkiew świętego Jana Teologa. Odkrył spod pobiały freski. Przykrył budynki dachami. A ofiary płynęły zewsząd. Nawet z Persji i Italii. Od Fabrykanta Adolfa Buchholza i miejscowych wiernych. Nie od cara. Gdyby nie Dołmatow, nie mielibyśmy w Supraślu żadnego monasteru dzisiaj. I to jemu władze Supraśla powinny postawić w parku pomnik. Okres międzywojenny nosi w książce pod tytuł Powrót do kościoła rzymskokatolickiego. A w tekście dodano do prawowitego właściciela. Jak przeszedł? Na mocy dekretu naczelnika państwa. W książce czytamy, że dekret ten objął część zabudowań klasztornych w Supraślu. Jaką część? Przejęto obie zbudowane przez prawosławnych cerkwie, a zabudowania dzielono z Zachertem. Prawosławni nie mieli tam nic, mimo że leli łzy w swoich listach jako syny ojczyzny, nawet przed naczelnikiem państwa. Odpowiedzi znikąd. Wskazano im miejsce na cmentarzu w Podsupraślu. Tam wznieśli w 1901 roku cerkiewkę, by pomieściła trumnę i rodzinę nieboszczyka. W książce czytamy: dla małej grupy wiernych prawosławnych oddano znajdującą się na cmentarzu cerkiew pod wezwaniem świętego Jerzego Zwycięzcy. Po pierwsze, jak można oddać komuś czyjąś własność? Po drugie, ta grupa liczyła 2235 osób. Wtedy supraccy prawosławni, parafianie, stanowiliby połowę mieszkańców dzisiejszego miasta Supraśla. To mało? Ale nad tą małą grupą, w cudzysłowie małą grupą, nad jej bólem autor książki nie pochyla się. Dowiadujemy się tylko, że społeczny komitet usunął z monasteru w 1922 ostatniego prawosławnego mnicha, dodam Sawę, który wrócił z bieżeństwa i że nie zapomniano w monasterze o unickiej tradycji. W kompleksie umieszczono salezjański zakład wychowawczy. I dalej, tym oszczej. Dochodzimy do II wojny. W podtytule: pod okupacją sowiecką i niemiecką. Cytat. Zbliżający się koniec wojny oznaczał, że klasztor wróci do prawowitego właściciela kościoła katolickiego. Dlatego, jak wspominają mieszkańcy Supraśla, miejscowi prawosławni, współpracujący z Niemcami, za samogon i słoninę przekupili ukraińskich żołnierzy służących w wojsku niemieckim, aby wysadzili świątynię pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Nastąpiło to w niedzielny poranek 23 lipca 1944 roku. Koniec cytatu. Panie Marku, takie pisanie jest bardzo niebezpieczne. Wrzuca ogień w społeczność katolicko-prawosławną. Jest pomówieniem i zniewagą prawosławnych. Jest ich zniesławieniem. Jest użyciem zasady zbiorowej odpowiedzialności dawno odrzuconej przez międzynarodową społeczność. Nadaje się do procesu sądowego, gdyż jest to mowa nienawiści. Artykuł 257 Kodeksu Karnego mówi, że publiczne znieważanie grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i etnicznej, rasowej, wyznaniowej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czas tuż powojenny. O nim czytamy. Problem, chodzi o własność kompleksu, został rozwiązany w maju 1945 roku przez oddział Armii Krajowej, który w akcji mającej na celu zlikwidowanie kolaborantów przy okazji dokonał eksmisji prawosławnych z klasztoru. Kogo nazwano wtedy kolaborantami i ilu ich zginęło? O tym w publikacji nie wiem, nie ma. Ja tematu nie badałam, ale moja nieżyjąca już przyjaciółka Halina Matejczuk napisała w swojej książce: byłam konsulem Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Tak. 2 maja 1945 oddział Łupaszki wtargnął do domu taty, dodam w Supraślu, i w obecności żony Felicji, synka Ścisia, oboje katolicy, moje uzupełnienie, i babci Marii strzałem w czoło zabito mojego ojca, czyli Józefa Matejczuka. Miał zaledwie 35 lat. Był zwykłym szewcem wyznania prawosławnego. Nikomu w swoim krótkim życiu nie zrobił krzywdy. Czy to jednostkowy przypadek? Niestety nie. Bo Józef Matejczuk słyszał o mordach w okolicy, chciał uciec z rodziną do Białegostoku, nawet wynajął drewniany domek, pokazał go Halinie, już wtedy inwalidce, która później przesiadła się na wózek. Zamierzał go wyremontować, ale nie zdążył. Marek Zalewski pisze i o tym, że Kościół zdawał sobie sprawę, że w PRL-u nie ma szans na odzyskanie klasztoru i odbudowy świątyni, że ten czas trzeba przeczekać. I oto, cytuję, nie spodziewano się, że w tym czasie prowadzone były rozmowy, które miały zmienić status prawny kompleksu klasztornego w Supraślu, bo formalnie, zdaniem autora oczywiście, nadal pozostało własnością Kościoła katolickiego. I tu autor bardzo źle pisze o wtedy władcy diecezji białostocko-gdańskiej, Sawie. Nawet nie chcę cytować. Akt nazywa przekazania prawosławnym ewidentnie politycznym. Dochodzimy do czasów, o których my już, słuchacze Radio Ortodoksja, dobrze pamiętamy. Do roku 1993. I zbliżamy się do końca książki. Na jednej z ostatnich stron zdanie doceniające trud prawosławnych o tym, że odbudowana cerkiew daje świadectwo ogromnej pracy włożonej przez Kościół prawosławny w przywrócenie temu miejscu ważnej roli jako ośrodka religijnego. Miło, choć zdanie ostatnie jest o tym, cytuję, jak głęboko zakorzeniona jest w świadomości prawosławnych właścicieli monasteru ruska mentalność. Mnie, prawdę mówiąc, może mniej dziwi to, co napisał pan Marek Zalewski, bo dzisiaj każdy pisze, co chce i przechodzi to często bezkarnie. Bardziej, że wydawcą książki jest Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Supraslense. Ze swoim dorobkiem gromadzonym od 2000 roku, które przeprowadziło wiele konferencji, wydało ponad 50 książek i jest kierowane przez pracownika naukowego Uniwersytetu w Białymstoku, doktora habilitowanego Mariusza Andrzeja Zemło. I w tym środowisku powinien być dobrze oswojony współczesny warsztat badawczy i sztuka prowadzenia dialogu. Nawet jeśli druk traktujemy jako polemiczny.
Radio Ortodoksja.